całej Polsce i uczestnicząc w debatach publicznych na temat Unii, spotykam się często z tak mało logicznymi opiniami, że z trudem przyjmuję do wiadomości, iż wypowiadają je osoby dorosłe, niekiedy po wieloletnich studiach. Na niedawnym spotkaniu pewien euroentuzjasta, zajmujący wysokie stanowisko w świeckiej organizacji katolickiej na Lubelszczyźnie, przyznał bez ogródek na samym początku debaty, iż warunki przystąpienia zaproponowane Polsce są skandaliczne. Są to jego własne słowa. Niemniej przez cały wieczór namawiał i jakże energicznie do głosowania za wejściem do Unii. Można nasłuchać się niezłych paradoksów. Najbardziej chyba uderza mnie taki, który dotyczy ewangelizowania krajów Unii Europejskiej. Zgadzam się w pełni z koniecznością przeprowadzenia tam ewangelizacji. Rozumując logicznie, skoro uważamy, że taka rola nam przypada, to równocześnie oznacza, że czujemy się jakoś cywilizacyjnie wyżsi od Zachodu, gdyż zakładamy oczywiście, że poziom cywilizacyjny polega bardziej na poziomie rozwoju duchowego niż na poziomie rozwoju technicznego. Gdzie rzeczy stają się dla mnie absolutnie niezrozumiałe, to wtedy, kiedy te same osoby, które nas pchają do dzieła ewangelizacyjnego, mówią nam równocześnie, że to my uczynimy potężny skok cywilizacyjny. Trzeba się więc zdecydować, albo my ich cywilizujemy, albo oni nas. Właśnie odnośnie ewangelizacji pewien młody pan zapytał naszego wyżej wymienionego euroentuzjasty z Lubelszczyzny, jak się ustosunkowuje wobec faktu, że wchodząc do Unii będziemy wszyscy finansowali automatycznie zabijanie dzieci nienarodzonych w ramach programów ONZ-owskich i unijnych. Zapytał go w końcu, czy nie widzi w związku z tym jawnego i oczywistego grzechu w zachęcaniu do wejścia do Unii. Zwolennik Unii nie odpowiedział wcale na pytanie, lecz przytoczył jako godnego naśladowania przykład świętego Pawła udającego się do Koryntian. Ale przecież święty Paweł głosił Chrystusa dokładnie tak, jak czynią to od lat polscy księża na Zachodzie, nie potrzebując do tego żadnej Unii. Święty Paweł nie finansował aborcji u Koryntian. Święty Paweł nie oddawał swojego kraju pochodzenia pod rządy Koryntian. Jakie to więc porównanie? A krzyżowcy, kiedy udawali się do Palestyny, nie zabierali przecież ze sobą swoich rodzin, żon, dzieci. Nie narażali ich na tysiące niebezpieczeństw, lecz pozostawiali ich pod dobrą opieką w swoich zamkach. Chciałbym zacytować jeszcze niektóre fragmenty listów biskupów polskich skierowanych do wiernych. W liście z 316 konferencji plenarnej Episkopatu z marca 2002 roku czytamy: uświadamiamy sobie, że włączenie w struktury europejskie nie może oznaczać rezygnacji z suwerenności narodowej, politycznej i kulturowej, w tym także tożsamości religijnej. Jest to deklaracja jasna i jednoznaczna. W liście biskupów w sprawie wejścia do Unii z 2 maja bieżącego roku, który to list ma być odczytany w polskich kościołach w niedzielę 1 czerwca, na tydzień przed referendum akcesyjnym do Unii, czytamy, co następuje. Odpowiedź na pytanie referendalne nie powinna być traktowana w kategorii grzechu. A dalej wyrażamy nadzieję, że w procesie integracji zostanie uszanowana zarówno tożsamość narodowa i wyznaniowa, jak i odmienność oraz różnorodność. Aby te kilka zdań rozjaśniły nasze myśli i pomogły nam uczynić właściwego wyboru w nadchodzącym referendum. Wydawca mojej ostatniej książki pod tytułem Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski, pan Marcin Dybowski, zwrócił mi ostatnio bardzo słuszną uwagę. Panie Filipie, powiedział, nie mówmy, że będziemy głosować według własnego sumienia. Bo co to właściwie oznacza? Złodziej kradnie, zgodnie z własnym sumieniem. Morderca zabija, gdyż jego sumienie mu na to zezwala. My musimy głosować według sumienia katolickiego, czyli według prawa Bożego, które między innymi zabrania zabijać i zakazuje brania udziału w zabijaniu. Rzeczywiście niezwykle trafne sprostowanie. Szczęść Boże!